Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Polscy żołnierze w Iraku są bezpieczni, zapewnia Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. W siedzibie biura odbyło się spotkanie prezydenta Polski z premierem i przedstawicielami rządu, poświęcone sytuacji na Bliskim Wschodzie. W nocy z wtorku na środę Iran zaatakował amerykańskie bazy w Iraku. W ostrzale rakietowym nikt nie zginął. Szef BBN Paweł Soloch przekazał po posiedzeniu, że sytuacja jest pod kontrolą.
Zgodnie z otrzymanymi informacjami wiemy o tym, że nasi żołnierze są tam bezpieczni. To nie był atak skierowany przeciwko polskim żołnierzom, to był atak skierowany przeciwko bazom amerykańskim. Dzięki dobremu systemowi ostrzegania nie stwierdzono żadnych ofiar w ludziach. Sytuacja jest pod całkowitą kontrolą. Polski kontyngent realizuje zadania, które są ustalone w ramach dowództwa sojuszniczego.
Premier Mateusz Morawiecki apelował z kolei w Sejmie do opozycji o współpracę.
W kontekście tego, co może tam się wydarzyć, chciałbym zaapelować do opozycji, żeby współpracować z rządem, ponieważ dążymy do tego, żeby nastąpiła deeskalacja, żeby utrzymać możliwie cały czas warunki pokoju, stabilności, takie jakie one są oczywiście na Bliskim Wschodzie, dalekie od tego, czego byśmy sobie życzyli.
Przemówienie dotyczące sytuacji na Bliskim Wschodzie wygłosił z kolei w Białym Domu prezydent Stanów Zjednoczonych. Donald Trump podkreślił, że poprosi NATO o większe zaangażowanie się na Bliskim Wschodzie. Wezwał jednocześnie Europę, Chiny, Rosję do wyjścia z porozumienia nuklearnego z Iranem i negocjowania wraz z Waszyngtonem nowego układu z Teheranem. Ukraiński Boeing 737 ze 176 osobami na pokładzie rozbił się w środę w Teheranie. Ambasada Ukrainy w Iranie nieoficjalnie poinformowała, że nie był to akt terroru. Za przyczynę wypadku uznaje się awarię. Przedstawiciel irańskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego wskazał, że samolot nie sygnalizował awaryjnej sytuacji. Maszyna była sprawna. Niemiecki dziennik Bild zasugerował, że samolot został zestrzelony. Według dziennikarzy irańska obrona przeciwlotnicza mogła go pomylić z amerykańskim samolotem lub rakietą. Andrzej Wardziak, ekspert lotniczy, uważa, że oba scenariusze są bardzo prawdopodobne.
Jeśli to była awaria techniczna, mogło nastąpić rozerwanie silnika i wówczas szczątki, kawałki takich łopatek turbiny czy sprężarki, one rozrywają kadłub i są te takie otwory w różnych miejscach samolotu. Takie przypadki bywały w przeszłości, bo do takich awarii z silnikami dochodziło. Nawet nasze Iły miały takie przypadki lata 70. Drugi przypadek, że to może być to skutek wybuchu rakiety, która niekoniecznie musi zderzyć się z samolotem. Najczęściej taka rakieta wybucha kilkanaście metrów przed samolotem i odłamki rakiety powodują spustoszenie potem już w samym samolocie.
Odnaleziono już obie czarne skrzynki samolotu, który rozbił się w Teheranie. Nadal możliwe jest odzyskanie zapisanych w nich danych. Iran nie zamierza przekazać czarnych skrzynek Amerykanom. Wśród ofiar tragedii są obywatele Iranu, Kanady, Szwecji, Niemiec, Ukrainy, Afganistanu i Wielkiej Brytanii. Kondolencje rodzinom ofiar katastrofy złożyli prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki i marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Prezydent Andrzej Duda ocenił, że obecnie nie ma trudnej relacji pomiędzy Polską i państwem Izrael. Podczas świąteczno-noworocznego spotkania z przedstawicielami społeczności żydowskiej w Polsce prezydent nawiązał do swojej decyzji o niewzięciu udziału w 5. Światowym Forum Holokaustu, które odbędzie się w Jerozolimie 23 stycznia. Przypomniał, że podjął taką decyzję w związku z faktem, że organizatorzy forum nie przewidzieli możliwości zabrania głosu przez polskiego prezydenta. Andrzej Duda wyraził przekonanie, że cała sytuacja nie rzutuje na relacje polsko-izraelskie.
Nie ma trudnej relacji pomiędzy Polakami a Żydami dzisiaj. Jest być może kłopotliwa relacja dla pewnej grupy wpływowych środowisk, które są organizatorami tych uroczystości. To nie jest państwo Izrael. Wiemy o tym, że to jest organizowane przez prywatną fundację o dużych wpływach. Wierzę w to, że dzięki uczciwemu, rzetelnemu, wspólnemu i mądremu działaniu uda nam się również i ten trudny moment przejść.
Prezydent podkreślał też, że to właśnie w Polsce jest miejsce, gdzie rozsypane są prochy ofiar Holokaustu. Nie wolno tej pamięci zabierać, przenosząc ją gdzie indziej. Andrzej Duda zaznaczył też, że wierzy, iż w 75. rocznicę wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz pamięć i hołd, jakie powinny zostać oddane ofiarom Holokaustu, zostaną oddane w sposób należyty. Były ambasador Izraela w Polsce, Shevach Weiss, zwrócił uwagę, że konferencję w Jerozolimie organizuje człowiek o nazwisku Kantor. On to zorganizował jak kantor, handel z historią. Tego się nie robi, stwierdził były ambasador Izraela w Polsce. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki spotkał się w środę w Brukseli z wiceszefową Komisji Europejskiej do spraw wartości Werą Jurową oraz komisarzem do spraw sprawiedliwości. Polityk rozmawiał m.in. na temat uchwalonej przez Sejm noweli ustaw sądowych. Marszałek Senatu wraz z opozycją krytykują przepisy, które trafiły do Izby. Brukselscy urzędnicy po spotkaniu z Tomaszem Grodzkim podkreślili, że zmiany legislacyjne w Polsce muszą być zgodne z porządkiem prawnym Unii. Wyrazili też zadowolenie, że Komisja Wenecka przyjrzy się ustawom. Warszawa podkreśla, że w noweli zawarto przepisy, które funkcjonują w innych państwach Unii. Rzecznik rządu Piotr Miller podkreślił, że sprawy dotyczące sądownictwa powinny być omawiane w kraju.
Ja jestem nieco zaskoczony tym, że marszałek Senatu podejmuje takie działania. Uważamy, że naturalnym polem debaty do kwestii związanych z wymiarem sprawiedliwości jest polski parlament, zarówno Sejm, jak i Senat, bo to są wyłączne kompetencje polskich izb parlamentu, jeżeli chodzi o decyzje w zakresie zmian ustaw sądowych. Wymiar sprawiedliwości nie jest elementem regulacji unijnych w traktatach o Unii Europejskiej. Jest wyłączną domeną państw narodowych i każdy kraj powinien regulować te kwestie zgodnie z decyzjami swoich parlamentów. Dlatego też liczymy, że ta dyskusja będzie odbywała się właśnie na tym polu.
W czwartek do Polski przyjadą przedstawiciele Komisji Weneckiej. Wcześniej marszałek Senatu Tomasz Grodzki wysłał list do komisji z prośbą o opinię w sprawie ustaw sądowych. Nowela wprowadza m.in. odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania mogące uniemożliwić lub utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny opowiedziała się w środę za przyjęciem projektu ustawy, która gwarantuje coroczną wypłatę tzw. trzynastych emerytur i rent. Z parlamentu mówi Zuzanna Dąbrowska.
Za pozytywnym zaopiniowaniem rządowego projektu głosowało 18 posłów. Nikt nie był przeciw, nikt też nie wstrzymał się od głosu. Komisja upoważniła Biuro Legislacyjne do wprowadzenia korekt redakcyjno-legislacyjnych. W tym roku koszt wypłaty świadczenia ma wynieść około 11,7 miliarda złotych. Otrzyma je niemal 10 milionów uprawnionych. Zgodnie z projektem tzw. 13. emerytura będzie wypłacana w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest świadczenie. Oznacza to, że w tym roku świadczenie wyniesie 1200 zł brutto. W czasie pierwszego czytania projektu w Sejmie premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że 13. emerytura to wyraz solidarności międzypokoleniowej. Według szefa rządu wprowadzenie świadczenia to przywracanie elementarnej sprawiedliwości. 13. emerytura to realizacja przedwyborczej obietnicy Prawa i Sprawiedliwości, przypomina poseł tej partii Robert Telus.
13. emerytura. Obiecywaliśmy to w kampanii wyborczej i to realizujemy. A w przyszłym roku będzie również i 13. i 14. Ja wiem, że przeciwnicy robią wszystko, żeby to nie weszło, żeby nam się nie udało. Tak traktują sprawę, że jeżeli nam się nie uda, to dla nich lepiej. My podpisaliśmy pakt z wyborcami, z Polakami i ten pakt realizujemy. będzie 13 emerytura, to jest informacja bardzo ważna dla wszystkich emerytów. To jeszcze udało nam się zrównoważyć budżet, to znaczy mamy tyle samo dochodu, co i wydatków. Tego do tej pory nie było, także budżet nie jest nadwyrężony tą 13 emeryturą. Zresztą to mówiliśmy w kampanii wyborczej, że to się uda i środki na to są.
Na jutro na godzinę 9 rano zaplanowano sprawozdanie Sejmowej Komisji Polityki Społecznej w sprawie projektu. Głosowanie odbędzie się najprawdopodobniej w bloku głosowań, który ma się rozpocząć o godzinie 15. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Lekarze muszą już wystawiać recepty elektroniczne. Papierowy dokument będzie wydawany jedynie w określonych przypadkach. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że e-recepta to korzyści zarówno dla pacjentów, jak i dla systemu. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński zachęcił na naszej antenie do aktywacji internetowego konta pacjenta. Można to zrobić pod adresem pacjent.gov.pl. Rejestracja pozwoli na korzystanie ze wszystkich możliwości, jakie niesie wprowadzenie e-recepty.
Na tym koncie podajemy swój numer telefonu i adres e-mail, na który przesyłane są recepty, ale ponieważ nie wszyscy muszą mieć takie konto, nie każdy korzysta z komputera, ze smartfona, jest też i będzie wciąż możliwość korzystania z e-recepty za pośrednictwem takiego wydruku informacyjnego, który stanowi pewien obraz tego, co mamy zapisane w systemie. Ten obraz jest przesyłany do systemu, a jednocześnie my dostajemy go w postaci wydruku. Na tym wydruku jest kod kreskowy albo możemy po prostu zanotować sobie ten czterocyfrowy kod z wydruku. Możemy wtedy razem z naszym numerem PESEL podać ten czterocyfrowy kod w aptece. Na tej podstawie my, czy to wolna osoba, na przykład nasz bliski, który będzie tym zestawem danych informował, może zrealizować receptę.
W szczytowym momencie w środę wystawianych w postaci elektronicznej było 4,5 tysiąca recept w ciągu minuty. Na początku ubiegłego roku jednego dnia wystawianych było 2,5 tysiąca e-recept. Rząd wprowadza nowe rozwiązania w służbie zdrowia. Wcześniej wprowadzono na przykład e-zwolnienia. Podczas pierwszej w tym roku audiencji generalnej ojciec święty Franciszek nawiązał do podróży świętego Pawła z Cezarei do Rzymu. Święty Paweł uczy nas przeżywać trudne doświadczenia, trzymając się kurczowo Chrystusa, mówił do wiernych zgromadzonych w Watykanie papież Franciszek. Ojciec święty nauczał, że plan, który prowadził apostoła, ocalił nie tylko Pawła, ale i jego towarzyszy podróży. Biskup Rzymu akcentował, że rozbicie się ich okrętu z sytuacji nieszczęścia zmieniło się w opatrznościową szansę, co pozwoliło im na doświadczenie troski Boga i jego potężnego zbawienia. Papież Franciszek mówił też o nauce, jaką daje nam apostoł Paweł.
Paweł uczy nas przeżywać trudne doświadczenia, trzymając się kurczowo Chrystusa, by dojrzewało przekonanie, że Bóg może działać w jakichkolwiek okolicznościach, nawet pośród pozornych niepowodzeń. A kto się ofiaruje i oddaje się Bogu z miłości, z pewnością będzie przynosił obfite owoce.
Podczas audiencji generalnej ojciec święty nawiązał też do sytuacji na Bliskim Wschodzie. Papież apelował o odwagę do mieszkańców tego regionu.
W najsmutniejszych chwilach naszego życia, w najbardziej niepokojących i trudnych chwilach, nie trzeba się przerażać, ale nabierać odwagi, jak święty Paweł. Ponieważ Bóg czuwa nad nami i zawsze jest blisko nas. Niech Pan was wszystkich błogosławi i zawsze chroni przed złem.
Papież wyraził też bliskość z ludnością Australii walczącą z pożarami. Pozdrawiając Polaków, ojciec święty wzywał ich, aby na progu nowego roku zawierzyli siebie Panu, by zawsze towarzyszył im ze światłem swojego słowa, łaską swojej miłości i mocą swojego ducha. Wideo z audiencji jest dostępne na portalu internetowym Radia Maryja. I tą informacją kończymy wiadomości.